Dzień dobry. Bardzo dziękuję za wprowadzenie i przedstawienie. Bardzo jest mi miło, że mogę przed Państwem wystąpić i podzielić się swoim doświadczeniem, również naukowym, dotyczącym orientacji przestrzennej. Nadmienię tylko, że jestem właśnie pracownikiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Nauk Pedagogicznych i wychowanką, uczennicą pani profesor Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. I to, o czym dziś będę mówić, to są technologie. Przed chwilą w takim obszernym wprowadzeniu opowieści o technikach, sposobach poruszania się z białą laską czy z widzącym przewodnikiem, mieli Państwo pewnie szansę też pomyśleć, zastanowić się na temat swoich własnych doświadczeń związanych z poruszaniem się i nabywaniem tej samodzielności w poruszaniu się. Ja dziś będę mówić o technologiach w poruszaniu się. Ten temat mnie interesuje od wielu lat, chociaż badawczo głównie zajmuję się czytelnictwem, materiałami dydaktycznymi dla osób niewidomych i słabowidzących, to taką ważną dla mnie dziedziną jest również wykorzystanie technologii ogólnodostępnej i wspomagającej we wspieraniu osób niewidomych i słabowidzących. I właśnie w pewnym momencie mojej pracy zajęłam się tym, żeby sprawdzić, przyjrzeć się, jak osoby niewidome i słabowidzące wykorzystują różne technologie, żeby wzmocnić swoją niezależność, autonomię podczas poruszania się w przestrzeni. Na potrzeby rozeznania tego tematu przeprowadziłam badania o charakterze jakościowym, których celem było sprawdzenie, czy osoby niewidome i słabowidzące korzystają z różnych technologii w orientacji, czy korzystają z systemów detekcji, czyli z detektorów przeszkód, czy też korzystają z różnych systemów nawigacji, jaka jest częstotliwość wykorzystywania tych pomocy, jakie są praktyki, co te pomoce znaczą, jakie są subiektywne znaczenia tych pomocy przypisywane właśnie przez osoby niewidome i słabowidzące i jakie są warunki nabywania wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania tych narzędzi. Taką podstawą teoretyczną tych badań było pojęcie map mentalnych otoczenia. Żeby poruszać się po jakiejś przestrzeni, trzeba zbudować sobie jej mapę. Taką mapę poznawczą, wyobrażeniową, na którą składają się zbiory takich elementów jak drogi, linie brzegowe, czyli krawężniki, ściany budynków, różne obszary, place, tereny zielone czy węzły, punkty przecięcia dróg. Czy inne punkty orientacyjne? Każdy z Państwa ma na pewno całą bazę takich punktów właśnie w tych swoich mapach mentalnych najbliższego otoczenia. I chciałam sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywanie technologii pomaga budować te mapy mentalne otoczenia. Te dwie ścieżki wsparcia technologicznego były przedmiotem mojego zainteresowania. Systemy detekcji, czyli tak zwane elektroniczne narzędzia wspomagające poruszanie się, które dostarczają informacji o przeszkodach na szlaku komunikacyjnym, emitując jakieś fale świetlne albo ultradźwiękowe. No i drugi obszar tych technologii to systemy nawigacji, czyli elektroniczne narzędzia nawigacyjne, które wykorzystują sygnały lokalizacyjne dzięki transmisji bezprzewodowej. No i to mogą być samodzielne urządzenia albo aplikacje nawigacyjne wykorzystywane na przykład w smartfonach. Zatem przyglądałam się, czy użytkownicy, czy osoby niewidome i słabowidzące wykorzystują laski elektroniczne z detektorami przeszkód, czy wykorzystują samodzielne, takie osobne detektory przeszkód, na przykład montowane na lasce, albo trzymane w ręku, albo w postaci okularów. Ale zastanawiałam się też, czy wykorzystują kompasy elektroniczne, no i czy korzystają z nawigacji satelitarnej oraz z systemów bliskiego zasięgu, na przykład z beaconów czy z systemu Totupoint. Jak wyglądała procedura badawcza? No przede wszystkim musiałam zgromadzić takich użytkowników, którzy rzeczywiście mają jakieś doświadczenia w tym obszarze, a ponieważ w polskiej literaturze przedmiotu nie ma podobnych badań, nie ma podobnych analiz, są tylko takie spontaniczne wypowiedzi użytkowników, czy relacje, opinie o testowaniu jakichś sprzętów. Zatem zgłosiłam się do różnych organizacji pozarządowych po to, żeby wskazali mi takie osoby, które właśnie korzystają nie tylko z białej laski czy psa przewodnika, ale dodatkowo wspierają się technologiami. Zgromadziłam grupę do badań i postawiłam sobie za cel rekonstrukcję ich doświadczeń właśnie w zakresie użytkowania tych technologii. Jak praktycznie je wykorzystują, jak się ich uczyli i jakie im znaczenia przypisują. Przeprowadziłam wywiady. To były tak zwane wywiady częściowo ustrukturyzowane, czyli miałam po prostu dyspozycję, ale była duża otwartość na własne doświadczenia, na własne wypowiedzi, poglądy. W mojej grupie dominowali mężczyźni i większa część grupy na co dzień korzysta z białej laski, ale byli też użytkownicy czy osoby, które współpracują z psami przewodnikami w orientacji i poruszaniu się. I jakie wyniki przyniosły mi te moje badania, jakie wnioski można z nich wyciągnąć. Za chwilę Państwu je zaprezentuję, ale będę się mocno posiłkować tymi osobistymi wypowiedziami użytkowników, dlatego że one najbardziej pokazują praktykę życia. I myślę, że to może być też ciekawe, żeby zweryfikować swoje własne z tym doświadczenia. Przede wszystkim zacznę od tego, że detektory przeszkód nie są pomocą najczęściej wybieraną przez osoby niewidome i słabowidzące. Oczywiście są tacy użytkownicy i teraz kilka ich wypowiedzi przytoczę, natomiast te pomoce nie dominują w orientacji. Teraz wypowiedź użytkownika detektora ręcznego. Jeżeli idę z laską, to lewą ręką, bo ja go trzymam w lewej ręce, mogę sprawdzić, czy na boku są jakieś przeszkody, czy są jakieś zakręty. To jest wygodne w jakichś korytarzach. Idę wzdłuż budynku i wiem, że za budynkiem mam skręcić w lewo. Mogę taki detektor sobie o 90 stopni skierować w bok. Jeżeli idę, budynek się skończył, on przestaje wibrować. Inne doświadczenie z detektorem ręcznym. Stoję w kolejce do autobusu i nie chcę nikogo dotykać. Ustawiam sobie detektor na niski zakres. Osoba, która stoi przede mną, przesunie się do przodu, detektor przestaje wibrować. Wtedy wiem, że trzeba się przesunąć do przodu. Szukanie wolnych miejsc. Wchodzę do kolejki, detektor trzymam w lewym ręku, kieruję go o 90 stopni w lewo. Jeżeli detektor nie wibruje, to wiem, że jest wolne miejsce. Czyli raczej takie rozszerzenie informacji o tym, co jest dookoła. I to jest kolejny wniosek, który można było wyciągnąć na podstawie wyników badań, że te pomoce, te technologie, one stanowią uzupełnienie podstawowej techniki poruszania się. Czyli badani zdecydowanie stwierdzali, że nic nie zastąpi białej laski czy psa przewodnika, natomiast chętnie wspomagają się innymi systemami. Teraz kilka słów o systemach nawigacji i doświadczeniach badanych z tymi pomocami. Systemy nawigacji to mogą być aplikacje na urządzenia mobilne i różne mapy dźwiękowe. To mogą być aplikacje nawigacyjne czy komunikacyjne i takie samodzielne urządzenia bez wbudowanych map albo z wbudowanymi mapami. Moi badani wykorzystywali najczęściej systemy opierające się na nawigacji satelitarnej i to na kilka sposobów. Po pierwsze, użytkowali takie uniwersalne systemy jak Google Maps, mapy Apple oraz aplikacje na urządzenia mobilne, które pomagają korzystać z komunikacji środkami transportu publicznego. Trambus, Go to Stop, Jak dojadę, Bilkom, Mobile MPK, pewnie Państwo znają z własnych doświadczeń. Inni użytkowali aplikacje na urządzenia mobilne specjalnie zaprojektowane dla osób z dysfunkcją wzroku. Lodestone, Seeing Assistant Move, DotWalker. I jeszcze inni użytkowali urządzenia wykorzystujące system nawigacji satelitarnej dedykowane osobom niepełnosprawnym, na przykład z niepełnosprawnością narządu wzroku, na przykład Navigator czy Tracker Breeze. ci użytkownicy, te osoby niewidome i słabowidzące, nie preferowali urządzeń przekazujących jedynie informacje o tym, czy droga jest pusta, czy nie, czy są przeszkody, czy nie, ani takiego prostego systemu iść, nie iść, ani nawigacji prowadzącej z punktu A do punktu B jak po sznurku. Dla moich badanych, dla użytkowników, z którymi miałam styczność, najważniejsza była tak zwana informacja kontekstowa. Co się wokół mnie dzieje? Co wokół mnie jest? Pewnie Państwo mają to doświadczenie, że gdy poruszają się choćby z dworca na przystanek, to znają Państwo trasę, główne punkty orientacyjne, ale przecież wokół dzieje się wiele. Są jakieś punkty usługowe, gastronomiczne i inne. I wiedza o tym rozszerza to doświadczenie i takie zakorzenienie w przestrzeni, w której jesteśmy. Wracając więc do tych systemów nawigacji i ich wykorzystania na szlakach komunikacyjnych, no to dla badanych oczywiście były ważne wskazówki orientacyjne, które uzyskują z tych narzędzi, a po drugie ta informacja kontekstowa, co się w przestrzeni znajduje. No i oczywiście dostęp do komunikacji miejskiej. I teraz przytoczę kilka wypowiedzi pokazujących różne strategie wykorzystywania technologii. Badany numer 2. Odpaliłem gr mapę, sprawdziłem Świętokrzyską 14. Punkty w pobliżu, przystanki autobusowe, metro, tramwaje. Najbliższa stacja metra, metro Nowy Świat Uniwersytet, 100 ileś tam metrów. Dobra, po której stronie jest Świętokrzyska 14? No, to jest na północnym chodniku Świętokrzyskiej, bo ulica jest wschód-zachód. No więc jeśli tak, to wiem, że jak wysiądę sobie na tej stacji metra, to muszę iść tak, żeby wracać i żeby mieć Świętokrzyską po lewej stronie. I tu już jak byłem, włączyłem sobie tę aplikację NotNav, czyli tę aplikację, która mówi Świętokrzyska 12, Świętokrzyska 14 i teraz wiedziałem, że to jest duży budynek i jest tam ileś rzeczy. To w drugiej aplikacji, DotWalker, tam jest kompas i tam sobie akurat znalazłem Bookhouse Cafe i pomogłem sobie. Kręcę telefonem i kiedy jest na 12, to wibruje i mówi, ile jeszcze zostało metrów. No i już. Inny badany i inne doświadczenie. Badany numer 1. Korzystałem też z gr mapy. Gr mapa. Grzesiek Złotowicz zrobił mapę dla niewidomych, jest aktualizowana często. I polega to na tym, że odpalamy tę mapę, jej nie widać na ekranie, czyli trzeba mieć słuchawki włączone i poruszamy się według kierunków geograficznych. I jeśli jest kawiarnia, to słyszymy odgłosy kawiarni i nam czyta opis. Jeśli jest ulica, przejście, to też mówi i słyszymy odgłos tramwajów. Taka też dodatkowa pomoc, którą kiedyś też wykorzystałam. I badany numer 2, jeszcze inna wypowiedź. Cały problem polega na tym, to też jest taki wniosek, który sam sobie wyciągnąłem, że osoba niewidoma wymaga troszkę innych informacji niż osoba widząca. Może nie do końca innych, ale jest jednak pewna różnica. Jeżeli idę sobie przez miasto, to też siłą rzeczy nie wiem, co jest wokół mnie i powiedzmy, jeśli zechcę kupić sobie drożdżówkę, no to muszę krzyczeć, przepraszam, czy tu jest jakaś budka? Więc też fajnie by było, gdyby był tryb, i są już takie aplikacje, takie opowiadanie o miejscu, w którym się znajduję. Właśnie jest taka aplikacja. To sobie mówi Świętokrzyska 12, 14, po prawej stronie kawiarnia jakaś tam, po lewej, przed tobą skrzyżowanie, w prawo ulica taka, a w lewo taka. I ja szczerze mówiąc, ja bardzo często z takiego typu nawigacji korzystam. Ja rzadko korzystam z takiej nawigacji, która po prostu jak po sznurku prowadzi od punktu A do punktu B. Ja z reguły sam próbuję sobie trasę znajdować. I jeszcze jedna wypowiedź, badany numer 4. Używałem takiego szwedzkiego rozwiązania i to było fajne rozwiązanie z innych zupełnie względów niż nawigator czy Lodestone. On miał w sobie mapy od razu i idąc mogłem sobie włączyć taki tryb monitorowania, to jest zresztą coś, co do tej pory lubię robić, i on mnie informował o bliskich punktach i adresach. Do tej pory moje chodzenie, jeżdżenie w różne miejsca, o ile nie były to bardzo znane miejsca, było taką czarną skrzynką, to znaczy... Tu zaczynam, dochodzę do danego miejsca i nie wiem, co jest po drodze. Nie wiem, jakie sklepy, jakie ulice, nic nie wiem. Od tego momentu na przykład sobie jechałem autobusem, włączałem i dostawałem informację, że mijam ulicę jakąś tam zajęczą, dobrą tamkę i to niesamowicie wspomagało mnie, żeby poznawać topografię miasta. Potem się okazało, że można mieć to samo w iPhone'ie i jeszcze dużo lepiej i w większym wyborze. To były wypowiedzi dotyczące tych strategii radzenia sobie, wykorzystywania technologii. A teraz jeszcze kilka słów w głosach moich badanych o tych subiektywnych znaczeniach, które tym technologiom przypisują. Badany numer 2. No, podstawowa korzyść jest taka, że pytam się o drogę 90% mniej. Nie muszę pytać, a przepraszam, jak mogę dojść tu? To jest jakby podstawa. Druga korzyść to to, że jak się zgubię w zupełnie nieznanym miejscu, to mogę sprawdzić, gdzie jestem, nie pytając się nikogo, co o drugiej w nocy jest raczej przydatne. No i generalnie większa niezależność po prostu. Badany numer 3. Nie muszę za każdym razem co 10 metrów pytać, przepraszam, gdzie jestem? Zdarza się, że ludzi po prostu nie ma, jak idę gdzieś wieczorem. I też jak się z kimś umawiam, no to nie musi po mnie wychodzić gdzieś na przystanek. Gdzieś tam przez połowę miasta wyjeżdżać, tylko, no właśnie, kogoś nie trzeba angażować. Badany numer 7. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, ogromna korzyść, wynikająca z ogromnej satysfakcji, że człowiek nie musi absorbować tylu osób. Bo wie pani, ja jednak jakoś zawsze uważałem, że w maksymalnym stopniu powinienem być samodzielny. Inny badany. Korzyści są bardzo duże. Generalnie zwiększona wiedza o tym, co jest dookoła. Detektor przeszkód i GPS, dzięki którym mogę się zorientować w przestrzeni, także na dużą odległość, to zwiększone, bardzo zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Mogę jechać pociągiem i nie muszę się zastanawiać, czy wysiądę na właściwej stacji, bo wiem, że wysiądę na właściwej stacji. Czy tam tramwajem. To jest taki bardzo duży walor tych rozwiązań. No właśnie, choćby to, że nie muszę wchodzić w kontakt fizyczny z kimś, żeby sprawdzić, czy ktoś przede mną stoi, czy jest wolne miejsce. No i jeszcze jedna wypowiedź. To trzeba wspomnieć, że te wszystkie technologie to one są wspomagające. Na przykład dotarłem do ulicy pod ten wskazany adres, masa drzwi, GPS nam nie powie, które. To też wolałem zapytać. Tak, jest dużo szybciej, dużo łatwiej. Ale i tak to jest fajne, że dzisiaj nie trzeba pytać co 10 metrów, co 15 metrów, jaki to jest adres. Tylko idę i już, jestem tu. A zatem dużo zalet, dużo pozytywnych doświadczeń, choć tak jak wspominałam, wszyscy ci badani zaznaczali mocno, że technologia nie zastąpi laski, technologia nie zastąpi psa przewodnika. Jeśli miałabym podsumować te badania i te wypowiedzi, to trzeba je podsumować określeniem proinkluzyjnym. Technologie wspierają inkluzję fizyczną i społeczną osób niewidomych i słabowidzących, ponieważ ułatwiają im funkcjonowanie w tej samej przestrzeni, co osoby widzące, ponieważ rozszerzają wiedzę o otoczeniu, zapewniają większą niezależność. Telefon staje się, telefon czy urządzenie mobilne może stać się osobną pomocą rehabilitacyjną. Jeden z badanych mówił, ja w ogóle używam całego telefonu do poprawy funkcjonowania. Ale czy każdy korzysta z technologii? Czy każdy może się tego nauczyć? Tak, jeśli spełnione będą pewne warunki. Na początku wspominałam, że jednym z celów badań było sprawdzenie, w jaki sposób osoby nabyły wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii. Większość z nich nabyła ją samodzielnie, bez dodatkowego wsparcia, metodą testowania, prób i błędów, dzielenia się opiniami na forach. I większość z tych osób wskazywała, że mimo brania udziału w różnych kursach orientacji przestrzennej, w różnych projektach, również finansowanych ze środków unijnych, nie miała możliwości konsultowania, wykorzystywania tych technologii w orientacji. Ja wiem, że teraz aktualnie odbywające się kursy wspierające osoby niewidome i słabowidzące mają już te moduły wsparcia technologicznego w orientacji. To się zmienia, ale wciąż taki punkt ciężkości spoczywa na osobach, na samych użytkownikach. Jakie więc postulaty dla różnych praktyk pedagogicznych, rehabilitacyjnych można by tu zarysować? Po pierwsze, przygotowanie metodyczne w zakresie instrukcji łączenia technik poruszania się i użycia elektronicznych technologii wspomagających w programach nauczania nauczycieli orientacji przestrzennej, tyflopedagogów, jak łączyć podstawową technikę z technologiami. Po drugie, właśnie włączenie tych treści związanych z technologiami do kursów orientacji przestrzennej, również w różnych projektach wspierających. Po trzecie, sprawdzanie, jakie są preferencje użytkowników, jakie są te własne strategie i wykorzystanie tej wiedzy w projektowaniu nowych urządzeń i technologii, bo przecież one stale ewoluują. No i czwarty aspekt, dla mnie też szczególnie ważny, to badania, czyli sprawdzanie, jakie są preferencje użytkowników, strategie użytkowania, strategie edukacyjne, weryfikowanie założeń szkoleniowych, sprawdzanie znaczenia dla funkcjonowania życiowego właśnie w tej stale zmieniającej się rzeczywistości. I tutaj moja prośba do Państwa, jeśli ktoś ma takie doświadczenia z technologiami albo ma jakieś swoje odczucia, refleksje, bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Na koniec podam mój adres e-mailowy. Jeśli ktokolwiek będzie miał chęć podzielić się swoim doświadczeniem z użytkowania technologii, zapraszam do kontaktu, bo będę chciała rozszerzać te badania. Mój adres mailowy to ejakemilia, pisane łącznie smiechowska@tlen.pl. Zapraszam do kontaktu i też zachęcam do, jeśli mogę o to poprosić teraz, może do podzielenia się swoimi refleksjami, jeśli ktoś miałby ochotę właśnie w tym czasie. Bardzo dziękuję za uwagę. Są głosy.
Miałbym do Pani takie nietypowe pytanie. Z zainteresowaniem wysłuchałem wczorajszej Pani prelekcji i dzisiejszej, ale ciekawi mnie taka sprawa, czy Pani w badaniach swoich na przykład ujęła nowe technologie wspomagające, a blindyzmy. Co mam na myśli? Doświadczyłem czegoś takiego jak próbę w pracy w terenie, chociażby nawet z tym wibratorem, urządzeniem wibrującym i okularami. Z wibratorem nie ma problemu, bo można, jeżeli na przykład idzie się szybciej, można po prostu go sobie wyciągnąć, nim manewrować, ale na przykład uważam, że już gorszym rozwiązaniem są okulary te z wibratorem, gdyż one zmuszają, tak jak za krótka laska, do nieprawidłowej postawy osoby niewidomej. Bo na przykład używając okularów, praktycznie ja idąc szybko, musiałem praktycznie tak wykonywać takie trochę nienaturalne, a nawet, znaczy iść w przodopochyleniu i wykonywać praktycznie ruchy takie, no niezbyt naturalne głową, tak jakbym miał no, określonego rodzaju wadę wzroku. Ciekawi mnie, czy Pani w swoich badaniach coś takiego, czymś takim się zajmowała.
Jeśli chodzi o... Dziękuję w ogóle za głos i za tę refleksję. Jeśli chodzi o zbadanie jakichś związków czy zależności pomiędzy użytkowaniem technologii, zwłaszcza detektorów przeszkód, a blindyzmami, to takich analiz nie prowadziłam. Natomiast przyglądałam się i analizowałam ten proces nabywania wiedzy i umiejętności i rzeczywiście osoby testujące lub użytkujące detektory przeszkód w postaci okularów, ale nie tylko, one dzieliły się tą refleksją, że po pierwsze otrzymują bardzo dużo informacji i proces przeanalizowania tych informacji, wybrania ważnych i odpowiedniego zareagowania, czyli na przykład zatrzymania się przed przeszkodą, jest trudny, czyli potrzeba dłuższego instruktażu, żeby te urządzenia były skuteczne. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że jeżeli tego instruktażu nie ma, jest krótka praktyka, to użytkując zwłaszcza detektory przeszkód, dochodzi do tych nieprawidłowych schematów ruchowych, przyjmuje się nieprawidłowe schematy ruchowe. Dlatego bardzo ważne jest po pierwsze no, łączenie technik po prostu, czyli łączenie poruszania się z białą laską plus ewentualny detektor i wypracowanie tych własnych strategii, analizowanie, przetwarzanie tych informacji. I to w ogóle jest przyczyna, dla której detektory przeszkód nie cieszą się największą popularnością. Bo Państwo znają na pewno no, różne czy filmy, czy programy prezentujące no, właśnie osoby, które świetnie się nauczyły korzystania z detektorów, ale jakby praktyka i badania pokazują, że właśnie ten napływ informacji, trudności interpretacyjne, one mogą uniemożliwić skuteczne korzystanie z detektorów. Czyli generalnie ważne jest zintegrowanie technik, czyli laska nam dostarcza pewnych informacji, a detektor innych. Bo w przeciwnym razie rzeczywiście tutaj do różnych nieprawidłowości czy dyskomfortu i chaosu takiego informacyjnego może dojść. Dziękuję.